Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent.
W studiu Akademickiego Radia Indeks Violeta Herenszlak, wiceprezydent Zielonej Góry.
Dzień dobry.
Marcin Krzywicki, witam serdecznie w programie Prezydent na 96 FM. Po raz pierwszy w 2016 roku. Ale zaczniemy od podsumowań. Podsumowań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mam wrażenie, że finału bardzo udanego dla Zielonej Góry, co chociażby pokazuje kwota, którą udało się zgromadzić, to około 170 tysięcy, a to jeszcze nie koniec. Duży sukces, choć jeszcze w grudniu wydawało się, że może tak naprawdę być tutaj absolutna cisza.
No tak, przede wszystkim duży sprawdzian organizacyjny, bo rzeczywiście przed nami było widmo, że tej orkiestry finału w ogóle nie będzie, bo też i nie znalazł się organizator tegorocznej edycji. Wszyscy byliśmy zaniepokojeni, że możemy być tym miastem, które tej akcji nie przeprowadzi, a jak wiemy, zainteresowanie mieszkańców tą akcją jest bardzo duże, stąd też wielka mobilizacja, wielki wysiłek organizacyjny tych wszystkich radnych i innych grup, środowisk, które zechciały nas wspomóc w tym wielkim dziele, żeby rzeczywiście w tak krótkim czasie to zorganizować. Ja akurat mam przyjemność współorganizować orkiestrę po raz 9 i wiem, jak dalece logistycznie trudne to zadanie, ponieważ zawsze organizatorzy zgłaszali się już na przełomie września i już wtedy opracowywali logistykę całego tego przedsięwzięcia. Natomiast tutaj w niemalże 2 tygodnie udało się zrobić piękną imprezę w mieście, gdzie rzeczywiście zaangażowanie środowisk związanych z różnymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami zupełnie prywatnymi było tak duże, że mogliśmy rzeczywiście zebrać tak imponującą kwotę i rzeczywiście razem z wszystkimi mieszkańcami naszego miasta wspólnie bawić się na rynku w Zielonej Górze.
Ja przypomnę oczywiście, że można do nas dzwonić, telefon do studia 68 326 96 96. Można też zadawać pytania drogą mailową prezydent@zielonej.pl. No i właśnie, pani prezydent, czy paradoksalnie to, że to tak wszystko zaczęło się dziać last minute trochę, nie wyszło na dobre temu finałowi?
Ja myślę, że tak, bo rzeczywiście te emocje związane z organizacją tego były tak duże, to zaangażowanie tak duże, że być może tej energii było podwójnie w każdym z nas, bo rzeczywiście trzeba było tą energię w sobie znaleźć i ten, przede wszystkim ten entuzjazm, tak, bo też i orkiestra budzi różne emocje, a tutaj trzeba było zasadzić się na tych najbardziej pozytywnych i pozyskać przede wszystkim tych wszystkich, którzy chcieliby współpracować. Ja powiem rzeczywiście, że żadne środowisko nie odmówiło współpracy. Nawet organizacja biegu Policz się z cukrzycą w tak krótkim czasie, tak trudnego zadania.
300 uczestników
i tak naprawdę niewiele ponad tydzień na organizację tego biegu. Tutaj naprawdę czapki z głów przed tymi wszystkimi, którzy zorganizowali ten bieg i przede wszystkim tymi, którzy przyszli i współuczestniczyli w tym biegu. Może to ma takie symboliczne znaczenie, ale to też oddaje i pokazuje, jak dalece potrafimy się wszyscy wspólnie zmobilizować wokół jednego celu. To jest budujące, bo to tak naprawdę daje taką perspektywę na przyszłość, że gdybyśmy musieli rzeczywiście zdać egzamin z takiej naszej aktywności, to jesteśmy w stanie w Zielonej Górze z tym środowiskiem, z tymi mieszkańcami zrobić to.
A podjęlibyście rękawice w przyszłym roku również? Bo ja mam takie wrażenie, że może paradoksalnie to lepiej, jak się biorą za to radni i urzędnicy, bo wy znacie te różne obszary, także też związane z jakimiś przepisami, uwarunkowaniami, rozmaite rzeczy tak naprawdę wam chyba jest trochę łatwiej niż...
To znaczy to wszystko, o czym pan mówi, czyli te przepisy, uwarunkowania, zgody, etc., to i tak my to wszystko wykonywaliśmy i zawsze byliśmy współorganizatorem, tak? Natomiast dzisiaj deklaracja o tym, że oczywiście to jest jedyne wyjście, jedyny sposób na organizację tej orkiestry jest nieuprawniona. Dlatego też jeśli rzeczywiście nie znajdzie się taki podmiot, nie znajdzie się taka organizacja, stowarzyszenie, które chciałoby to zorganizować, a my będziemy współpracować przy organizacji, to oczywiście w konsekwencji będziemy musieli pewnie znowu podjąć się tego zadania, już bogatsi o doświadczenia właśnie w organizacji tego typu imprez. Natomiast cały czas będziemy czekali, że jednak środowisko związane z organizacjami pozarządowymi z różnymi stowarzyszeniami będzie bardziej aktywny w przyszłym roku i będziemy mogli mówić o orkiestrze już na przełomie sierpnia i września. A jeśli nie, to oczywiście będziemy działać i będziemy wszystko robić, żeby rzeczywiście ten finał 25 już odbył się w naszym mieście.
To może kogoś udało się tam gdzieś wychować po cichu w trakcie tego
sztabu? Ja myślę,
że
rzeczywiście to jest niezwykłe, bo nawet ci wszyscy, którzy na samym początku mieli wiele obaw, co jest zupełnie normalne i zupełnie oczywiste, no raczej trudno by było, żeby ludzie podjęli się tego zadania i nie mieli pewnych lęków, tak, że rzeczywiście to nie wyjdzie, nie zdążą i inne sprawy w trakcie nie do końca się udadzą, to pewnie to był sprawdzian dla nich samych i być może odkryli w sobie samych pokłady takich organizatorów, takich ludzi, którzy rzeczywiście potrafią porwać też tłum i potrafią też zmobilizować wokół siebie tych wszystkich dobrych ludzi. Ja jestem pod wielkim wrażeniem zaangażowania szkół, ponadgimnazjalnych przede wszystkim. Tutaj wolontariusze właśnie z tych szkół wyszli, to oni przyszli, zdeklarowali swój udział i też w tak krótkim okresie czasu, żeby ich jeszcze przeszkolić, żeby wykonać dla nich identyfikatory. To naprawdę myślę sobie, że wszyscy w Polsce pewnie przecierali oczy ze zdziwienia i tak naprawdę nie do końca wierzyli, że to się uda w tak krótkim czasie w naszym mieście.
Ja mam takie wrażenie, że też bardzo dobrym pomysłem było to, żeby scenę przenieść na deptak do serca miasta tak naprawdę, bo gdzieś tam mam wrażenie, że ci ludzie czy koło palmiarni, czy gdzieś indziej ginęli, a teraz wszystko było w centrum skupione i skumulowane.
My nigdy nie mieliśmy jako urzędnicy miejscy wpływu na to, gdzie będzie stała scena. My mogliśmy przekazywać swoje sugestie, swoje myślenie na ten temat, natomiast to zawsze organizatorzy wskazywali to miejsce i też byli bardzo arbitralni w tym, czyli nie słuchali, mówiąc wprost, naszych sugestii. Wiemy, że sercem miasta jest deptak, sercem miasta jest ratusz i to tam skupiają się najważniejsze imprezy. Zresztą bardzo chętnie mieszkańcy właśnie tam przychodzą. Pamiętam finał, który był pod palmiarnią na deptaku. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę jeszcze warunki pogodowe. To jest zawsze w styczniu, w związku z czym tutaj nie ma co liczyć na to, że będzie słonecznie ciepło i będziemy mieli długi dzień. W związku z tym ten finał wtedy pod tą palmiarnią kompletnie nie wyszedł. Nie dlatego, że nie było ciekawie. Nie dlatego, że nie było fajnie, tylko po prostu było za daleko. I po prostu ludzie nie przyszli w to miejsce. Pamiętam też finały, które były latami pod centrum biznesu na parkingu. Tam również logistycznie bardzo trudne miejsce, bardzo ruchliwa ulica i tutaj zawsze były takie różne obawy związane z tym, żeby tam było bezpiecznie. Potem to światełko do nieba, również to miejsce, z którego będziemy wystrzeliwać w powietrze to światełko, zawsze budziło pewne kontrowersje i obawy. Natomiast tak jak mówię, tutaj my mogliśmy tylko przekazywać organizatorom te nasze obawy i decyzja stała po ich stronie, a naszym zadaniem było zadbanie o bezpieczeństwo.
No to kończąc temat WOŚP-u, już wie pani, co zostanie ugotowane w Pałacu Wiechlice?
Znaczy, ja przede wszystkim w tej chwili jestem na etapie konsultacji z panią Magdą Gessler, bo nie ukrywam, że to dla mnie ogromne wyzwanie. Jak sądzę też, pałac będzie miał dużo gości, w związku z czym...
No tak, bo to bal karnawałowy.
To nie będzie kwestia ugotowania dla innej osoby i przed takim wyzwaniem jeszcze nie stałam, stąd też moje konsultacje ze specjalistami. Myślę, że ten krótki czas pozwoli mi na to, żebym rzeczywiście przygotowała się i żeby na SOR-ze nie było tam obłożenia przez jakieś niestrawności.
To uzupełniając, Zbigniew Czmuda, właściciel Pałacu Wiechlice, wylicytował obiad ugotowany przez wiceprezydent Zielonej Góry Violettę Haręźlak. 2,5 tysiąca złotych, ta kwota została wylicytowana. Zacna to kwota, ale kończymy temat WOŚP-u. Przechodzimy do budżetu obywatelskiego, nad którym już można głosować od poniedziałku, od 11 stycznia do 5 lutego to głosowanie. Tak naprawdę możemy oddać 4 głosy w tych inwestycjach małych i tych dużych. Oświata, infrastruktura, no to pewnie tutaj będziemy o oświacie najwięcej rozmawiać. Co tam się rzuca w oczy najbardziej?
Najbardziej to chyba stołówka w trzecim liceum. To takie duże zadanie. A poza tym małe inwestycje związane najczęściej z placami zabaw, z parkingami przed szkołami. I to zawsze budzi takie wielkie emocje, bo niektórzy uważają, że szkoły jakby okupują ten budżet obywatelski i mają największą szansę na to, żeby
rodzice,
pozyskać
rodzice, dzieci, kuzyni.
głosów. Tylko proszę Państwa, przy tym wszystkim musimy o jednym pamiętać. Jeżeli powstaje plac zabaw przy przedszkolu, to ten plac staje się integralną częścią konkretnego osiedla, a tak naprawdę na tym osiedlu nie ma placów zabaw, albo jest ich zbyt mało. I dlatego też wszelkie place zabaw, które powstają przy przedszkolach, one są otwarte po prostu dla mieszkańców. Oczywiście odpowiednio zabezpieczone i też z odpowiednim regulaminem, tak żeby mogły nam służyć jak najwięcej. Czyli nie ograniczamy tego odbiorcy do dzieci, które są w danym przedszkolu, czy przy danej szkole, natomiast chcemy, żeby te przestrzenie do zabawy były otwarte dla mieszkańców danego osiedla.
Się telefon, pani prezydent, a więc słuchamy. Dzień dobry, witamy serdecznie. Halo? Czy się słyszymy?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeżeli mówimy o Komitecie Obywatelskim, chciałem właśnie poruszyć temat lodowiska zielonogórskiego, ponieważ no, niedługo będą ferie, dzieci nie będą miały gdzie jeździć w zasadzie, bo nie mamy zadaszenia u nas na naszym boisku. I no, szkoda, bo...
Prosimy troszeczkę radio ściszyć.
Dobrze. Inne ościenne, bo inne ościenne miasta mają lodowiska okryte, zadaszone, i no a Zielona Góra jest taka biedna. No nie wiem, czym to jest spowodowane. Poza tym by trzeba może agregat wymienić, bo też w tą niedzielę zostało otwarte to lodowisko, ale tylko praktycznie parę godzin się pojeździło i z tego lodu nic nie zostało. Także uważam, jeżeli chodzi o ten Komitet Obywatelski, to jak najbardziej powinniśmy zbierać pieniądze, to znaczy głosy zbierać na to lodowisko, żeby te dzieci nasze miały gdzie pojeździć sobie.
Dziękujemy za...
I mam pytanie, jeszcze, no, kiedy tak? To będzie, kiedy to zadaszenie będzie zrobione, no bo to jest najważniejsza sprawa, bo nawet gdy jest cieplej, no to jednak ten deszcz pada, to no niestety, no wiadomo, co się z tego lodu stanie, prawda?
Dziękujemy bardzo za ten telefon. Lodowisko i temat zadaszenia lodowiska.
Bardzo się cieszę, że pan zadzwonił, bo też wskazał, że warto by było wpisać w budżet obywatelski właśnie inwestycje związane z zadaszeniem tego lodowiska, które jest przy Ceresie. Szkoda, że ta inicjatywa pana nie spotkała się z szerszym oddźwiękiem, jeśli chodzi o pozostałych mieszkańców, bo warto byłoby znaleźć taką grupę wsparcia i może w przyszłym roku wpisać taką inwestycję pod tytułem zadaszenie lodowiska. Nie chciałabym tutaj używać znanego powiedzenia, sorry, taki mamy klimat, ale rzeczywiście z tym klimatem w Polsce nie jest najlepiej. Natomiast nie zgadzam się z tezą, że bogactwo miasta zależy od zadoszonego lodowiska, bo pewnie tak nie jest. Natomiast jest to bardzo ciekawa inicjatywa, żeby rzeczywiście to lodowisko zadaszyć i rzeczywiście można było korzystać w różnych aurach pogodowych i myślę, że tą uwagę przekieruję też do dyrektora Mosiru i zapytam go, czy myślał kiedyś o tym, żeby rzeczywiście przymierzyć się do takiej inwestycji. A być może taka inwestycja pojawi się w budżecie obywatelskim na 2017 rok.
To dokończmy jeszcze ten wątek sprzed telefonu słuchacza, więc dalej, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, jeżeli chodzi o oświaty. Dużo jest tych inwestycji takich oświatowych i tak jak mówiliśmy, no łatwiej mają jednak chyba szkoły, bo tutaj można pozyskać tak naprawdę spore grono głosów, bo i rodzice, i pewnie rodziny są w to zaangażowane, ale także tutaj jest chyba
nazwa,
łatwiej.
Nazwa samej tej inicjatywy, czyli budżet obywatelski ma uruchomić inicjatywę obywatelską.
No to jest demokracja.
To jest demokracja i tak naprawdę szkoły, przedszkola, środowiska oświatowe to nie tylko dzieci, które do nich uczestniczą, ale to również rodziny skupione wokół tych dzieci, przyjaciele skupieni wokół tych dzieci i to taki sprawdzian, na ile jesteśmy zgodni, na ile potrafimy współdziałać, mając jeden określony cel i rzeczywiście zrobić wszystko swoją aktywnością, żeby uzyskać środki i ten cel zrealizować. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej aktywności, tych sposobów aktywizowania również młodzieży, również rodziców, całej społeczności szkolnej, nauczycieli wokół jednego problemu. I myślę sobie, że to jest takie budujące, bo jeśli rzeczywiście jesteśmy społeczeństwem, które w taki sposób potrafi się konsolidować wokół jednej sprawy, to ja się nie boję o swoją przyszłość i o przyszłość naszego kraju.
No właśnie, rok 2016, co czeka zielonogórską oświatę w tymże roku?
No bardzo trudny rok. Myślę, że z perspektywy mojej pracy samorządowca najtrudniejszy rok, bo najtrudniejsze wyzwanie przed nami. Sześciolatki nie idą do szkoły. Ustawa jest już przyjęta. Idą siedmiolatki, więc w naborze do klas pierwszych mamy w całym mieście 200 dzieci. A normalnie w naborze mieliśmy około 1300 dzieci. 200 dzieci to około 8 klas na terenie całego miasta. Z drugiej strony kolejny problem, bo to jest zespół naczyń powiązanych. Jedno generuje drugie. To 200 miejsc wolnych dla trzylatków. I tak naprawdę rodziców mało zajmuje to, czy się ustawa zmieniła, jakie są zapisy w tej ustawie. Oni chcą wysłać swoje dziecko do przedszkola. Zresztą my do tego przyzwyczailiśmy rodziców. Bez względu na zapisy w ustawie miejsca w przedszkolu dla wszystkich chętnych były. Teraz przed nami taka perspektywa, która mówi o tym, że tych miejsc właściwie nie będzie. I oczywiście możemy tłumaczyć to rodzicom zapisami o systemie oświaty, że trzylatki mogą pójść do przedszkola obowiązkowo w 2017. Tylko którego rodzica to przekona? Który rodzic będzie tą odpowiedzią usatysfakcjonowany? Żaden. Rolą samorządu jest to, żeby zapewnić te miejsca. Koniec i kropka. Natomiast znaleźć taki sposób i w taki sposób uregulować ten system w świetle nowych ustaw, aby rzeczywiście miejsce było dla każdego. To wyzwanie jest przed nami i z tym wyzwaniem będziemy musieli zaraz po feriach zmierzyć się z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych. Nie chcę mówić o perspektywie likwidacji, czy też wygaszania, jakkolwiek to nazywał, gimnazjów, bo myślę, że to jednak jest daleka przyszłość i pewnie może w ogóle nie przyjdzie nam się z tym zmierzyć. Dla nas najistotniejszą sprawą w tej chwili jest nabór do klas pierwszych i przede wszystkim nabór do przedszkoli. Przypomnę również, że na mocy tej nowej ustawy do końca marca rodzice dzieci, które są w pierwszej klasie, dzisiaj w klasie drugiej, mogą pozostawić dziecko na drugi rok w tej samej klasie. Muszą o tym zdecydować pisemnie.
Pytanie, czy ktoś się na to zdecyduje, bo to takie dobrowolne.
Ja chcę powiedzieć, że ja to cytuję tylko zapis ustawy, tak, tak. Natomiast jako nauczyciel nigdy nie znalazłabym żadnych, absolutnie żadnych czynników, które by spowodowały, żeby rodzice podjęli taką decyzję. Ja sobie nawet nie przypominam w mojej pracy zawodowej, jakież to powody musiałyby być, żeby dziecko z klasy pierwszej nie zdało do drugiej. To musiałoby być tylko i wyłącznie jakieś losowe, bardzo ważne, niezależne od tego dziecka powody, długotrwała choroba. To tylko to mi jakby przychodzi do głowy, natomiast nie wiem, w jaki sposób bym przekonywała rodziców, jakich argumentów bym użyła, żeby pozostawili dziecko na drugi rok. Ale to jest moje myślenie, to jest moja refleksja, natomiast zapisy ustawy mówią właśnie w taki sposób i dyscyplinują rodziców, jeśli chodzi o terminy. Do końca marca trzeba taki wniosek złożyć u dyrektora szkoły o chęci pozostawienia swojego dziecka na drugi rok w klasie pierwszej lub w klasie drugiej. My oczywiście na te wnioski będziemy czekać, natomiast nie sądzę, żeby ktoś się znalazł, to by zachęcał do tego, a tutaj zostawimy to autonomicznej decyzji każdego rodzica. Rodzic ma takie prawo i może z niego skorzystać.
Na koniec krótko jeszcze o propozycji dla tych, którzy za dni kilka, bo od poniedziałku rozpoczną ferie. Województwo lubuskie jedne z pierwszych, w tym pierwszym terminie rusza.
Pierwsze, absolutnie.
Tak, pierwsze. Obok bodajże też Małopolskie, Kujawsko-Pomorskie.
Świętokrzyskiego,
tak.
I Wielkopolskiego.
Jakie propozycje? Od Zielonej Góry? Lodowisko raczej nie, chociaż może zmrozi tam w weekend, z tego co pamiętam.
Mamy zapowiedzi, że od niedzieli będą mrozy, czyli możemy przypuszczać, że lodowisko będzie działało pełną parą. Przypomnę, że największym też zainteresowaniem cieszą się zajęcia na Mosirze, cieszy się basen. Tutaj przypomnę, że trzeba mieć tylko złotówkę i kartę zgranej rodziny, żeby korzystać do woli z tej atrakcji. Natomiast przekazaliśmy 150 tysięcy organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, jak również naszym placówkom oświatowym na organizację ferii w całym mieście przez 2 tygodnie. Jak również zarezerwowaliśmy jedną salę Cinema City i wystarczy mieć tylko i wyłącznie legitymację, która wskaże, że jesteśmy mieszkańcem Zielonej Zielonej Góry i uczniem Szkoły Zielonogórskiej, aby pójść na wybrany seans. Repertuar jest przekazany do wszystkich szkół i pójść za darmo i obejrzeć ten seans. Tak jak powiedziałam, tą salę zarezerwowaliśmy. Miasto również przekazało cinema środki, aby ta sala była na wyłączność uczniów szkół zielonogórskich, którzy zostają w mieście i być może właśnie z tej oferty ferii zimowych będą chcieli pójść do kina. Każda szkoła, każdy ośrodek kultury, każda organizacja, stowarzyszenie, które zajmuje się młodzieżą, organizuje wypoczynek na terenie miasta i nie tylko na terenie miasta, bo tam są również wycieczki poza miasto, różnego rodzaju też imprezy rozrywkowe, tak aby rzeczywiście te ferie były zorganizowane i żebyśmy je miło i przede wszystkim bezpiecznie spędzili.
Wiceprezydent Zielonej Góry Violetta Hrenźlak była gościem programu Prezydent na 96 FM. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Marcin Krzywicki, do usłyszenia.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.